Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Zapraszamy dzisiaj Państwa do wysłuchania audycji przybliżającej sytuację i działalność Kościoła w krajach, gdzie chrześcijanie i katolicy potrzebują szczególnej pomocy. Program o Kościele w Wybrzeżu Kości Słoniowej, Demokratycznej Republice Kongo, Erytrei, Birmie, Indonezji i Gruzji przygotował ksiądz Marcin Dąbrowski ze Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Wybrzeże Kości Słoniowej jest w pewnym sensie Afryką w miniaturze. Państwo to liczy 20 milionów obywateli, wśród których po około 40% należy do islamu oraz do chrześcijaństwa. Wśród chrześcijan także porówno rozkłada się liczba katolików oraz protestantów. Islam jest silniejszy na północy, a chrześcijaństwo na południu. 20% mieszkańców wyznaje tradycyjne religie plemienne. Kraj ten zamieszkuje 60 grup etnicznych. Wybrzeże Kości Słoniowej jest republiką. Wcześniej było kolonią francuską. Konstytucja została uchwalona w 1960 roku. Głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych. Pomimo demokratycznych struktur państwa, prawa polityczne i swobody obywatelskie są tu mocno ograniczane. Jak to często się zdarza w Afryce, łatwo się tutaj zacierają granice między religią a polityką. Krwawa wojna domowa z 2011 roku uderzyła bezpośrednio w chrześcijan. Genezą tej wojny są wybory prezydenckie w 2010 roku, a konkretnie przegrana jednego z kandydatów, katolika, który nie zaakceptował porażki z kandydatem muzułmańskim. Z tego powodu w kraju przez jakiś czas była dwuwładza, która zamieniła się w wojnę domową. Faktycznie wynik wyborów do końca był niepewny. Większość obserwatorów była zdania, że wygrał kandydat muzułmański. Po bezowocnych negocjacjach doszło do starć zbrojnych. Obserwatorzy międzynarodowi zgłaszali poważne naruszenia praw człowieka przez obie strony konfliktu. Różnice religijne kandydatów do władzy naturalnie doprowadziły do potraktowania tej wojny jako konfliktu religijnego. Podczas eskalacji konfliktu dochodziło do podpaleń kościołów, duchowni doświadczali nękania i pobić, a ich parafianie musieli uciekać. Prawdopodobnie w atakach na chrześcijan zginęło co najmniej 1000 osób. Wielu zostało rannych i pozbawionych domów. Choć podczas tej wojny cierpieli nie tylko chrześcijanie, to jednak byli jedyną grupą prześladowaną za wiarę. Wielu chrześcijan do dziś nie jest pewnych swojej przyszłości w tym kraju. Tak jest szczególnie w jego zachodniej części, ponieważ tam jedna z chrześcijańskich grup etnicznych jest systematycznie prześladowana przez gangi, najemników i samowolnych członków dawnych bojówek. Módlmy się, aby chrześcijanie Wybrzeża Kości Słoniowej mogli swobodnie i bez przeszkód wyznawać i praktykować swoją wiarę oraz aby sytuacja społeczno-polityczna się ustabilizowała. Demokratyczna Republika Konga to drugie co do wielkości państwo Afryki, liczące 71 milionów mieszkańców. Kraj ten był kolonią belgijską, a w 1960 roku uzyskał niepodległość. Okres po odzyskaniu niepodległości nie był dla tego kraju spokojny. Najpierw miały miejsce bunty wojska przeciwko władzy, a później bunty ludności cywilnej przeciwko dyktatorskim rządom. W 1967 roku nazwa Kongo została zmieniona na Zair, gdyż w tamtym czasie władze zastępowały nazwy mające europejskie konotacje nazwami afrykańskimi. W 1990 roku rozpoczęła się tam wojna domowa, która zakończyła się 7 lat później. Jej owocem była zmiana nazwy kraju na Demokratyczną Republikę Konga. Jednak sytuacja w kraju ciągle pozostawała niestabilna. Do dzisiaj trwa konflikt z rebeliantami Tutsi oraz z Armią Bożego Oporu. Ponieważ ciągle w tym państwie nie ma pokoju, sytuacja ludności jest bardzo dramatyczna. Co jakiś czas pojawiają się fale przemocy, które prowadzą do masowych ucieczek za granicę. Na przykład jesienią 2012 roku we wschodniej części kraju co najmniej 100 tysięcy ludzi uciekło do lasów i w góry, zostawiając za sobą obozy dla uchodźców, gdzie dotychczas byli bezpieczni. Przemocy dopuszczają się liczne, duże i małe bojówki, działające praktycznie bezkarnie. Popełniają one morderstwa i gwałty. A to wszystko jest częścią szerszego planu rabunkowej eksploatacji terytorium bogatego w surowce naturalne. 95% mieszkańców kraju to chrześcijanie. Wśród nich dominują katolicy. Są też protestanci i wyznawcy kościołów niezależnych. Demokratyczna Republika Konga jest przykładem kraju, w którym chrześcijanie cierpią z powodu nieuregulowanej sytuacji politycznej. To oni często jako jedyni sprzeciwiają się złu, jakiego dopuszcza się władza. Poza tym kościoły z reguły nie wycofują się z terenów objętych wojną. W ostatnim czasie doszło w tym kraju do impasu politycznego. Kończący kadencję prezydent Józef Kabila za wszelką cenę chce przedłużyć swoje rządy. Zamierza ubiegać się o trzeci mandat, co jest sprzeczne z kongijską konstytucją. Wywołało to falę protestów. Radio Watykańskie poinformowało, że biskupi tego kraju zaapelowali do urzędującego prezydenta i klasy politycznej o postawienie konstytucji i dobra wspólnego ponad własne interesy. Biskupi przypominają, że pokój w tym targanym konfliktami kraju i dobro jego obywateli muszą być podczas nadchodzących wyborów prezydenckich i parlamentarnych najważniejsze. Kościół prosi o dialog i opowiedzenie się za dobrem tego kraju, który wciąż boryka się z bolesnymi konsekwencjami jednej z najkrwawszych wojen w dziejach Afryki. Módlmy się o pokój w Demokratycznej Republice Konga. W Erytrei występują najcięższe na świecie przypadki pogwałcenia wolności religijnej. Populacja tego kraju leżącego nad Morzem Czerwonym w Afryce Wschodniej liczy 6 milionów i w połowie jest chrześcijańska, a w drugiej połowie muzułmańska. W 1990 roku rozpoczęła się w tym kraju wojna domowa, która po 3 latach doprowadziła do uzyskania niepodległości, gdyż wcześniej Erytrea była częścią Etiopii. Od uzyskania niepodległości rządy nieprzerwanie sprawuje tam Isaiah Afwerki. W tym czasie kraj został doprowadzony do katastrofalnego kryzysu. Prezydent odmówił ratyfikowania konstytucji wprowadzonej w 1997 roku. Chce on za wszelką cenę utrzymać władzę, dlatego nie pozwala na żadne procesy demokratyczne. Uznaje tylko swoją partię. Erytrea jest dzisiaj jedną z najbardziej bezwzględnych dyktatur na świecie. Rząd ma całkowitą kontrolę nad gospodarką, mediami oraz prawami człowieka. Procesy sądowe są niesprawiedliwe. Aresztowania są dokonywane samowolnie, często bez postawienia zarzutów. Pobyt w więzieniu wiąże się z biciem, torturowaniem i śmiercią. Jest to także najbardziej zmilitaryzowane państwo na świecie. Obowiązkowa służba wojskowa na czas nieokreślony może być przedłużana na kolejne dekady. Więźniowie wsadzani są do przepełnionych ośrodków, pomieszczeń znajdujących się głęboko pod ziemią, obozów wojskowych lub do metalowych kontenerów przewozowych, w których temperatura jest bardzo wysoka. Chorzy więźniowie nie są leczeni. Grupy niezależne są poddane ścisłej kontroli, co uderza przede wszystkim w organizacje religijne. Rejestracja grup religijnych jest obowiązkowa. Jednak żadna nie została zatwierdzona od 2002 roku. Zarejestrowane są następujące grupy religijne: islam, erytrejski kościół prawosławny, kościół rzymskokatolicki oraz erytrejski kościół ewangelicki. Pomimo rejestracji grupy te są ciągle inwigilowane, ponieważ, jak to zwykle bywa, ludzie religijni demonstrują przynależność do władzy wyższej niż przywódca państwa. Obecnie około 10 tysięcy ludzi jest uwięzionych z powodów religijnych lub z powodu prawdziwej bądź jedynie wymyślonej opozycji wobec władzy. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, nie dziwi, że dziesiątki tysięcy Erytrejczyków ucieka z kraju. Najczęściej zamieszkują w obozach dla uchodźców w Sudanie i Etiopii.
Fala emigracji zwiększyła się, gdy pod koniec 2010 roku gubernator Erytrei zarządził czystkę chrześcijan. Módlmy się o wolność dla mieszkańców Erytrei, by prawa człowieka były tam przestrzegane oraz by każdy mógł swobodnie wyznawać swoją religię. Birma była kiedyś jednym z najbogatszych krajów Azji, natomiast dziś należy do jednego z najbiedniejszych krajów świata. 60 lat represyjnej dyktatury junty wojskowej doprowadziło do kryzysu humanitarnego i ogromnej biedy. Jednakże w ostatnich latach doszło w tym kraju do pozytywnych zmian. Demokratyczne wybory wygrała liderka opozycji. I choć przedstawiciele junty wojskowej zachowali znaczące wpływy w parlamencie, to należy przyznać, że i tak dla tego kraju zaczyna się nowa epoka. W 50-milionowym społeczeństwie 80% mieszkańców wyznaje buddyzm. Populacja chrześcijan stanowi 8%, z czego zdecydowana większość to protestanci, którzy pojawili się tam na początku XIX wieku dzięki działalności amerykańskich baptystów. Z kolei katolicyzm pojawił się tam w XVI wieku dzięki portugalskim misjonarzom. 5% społeczeństwa to wyznawcy tradycyjnych religii plemiennych, a 4% stanowią muzułmanie. Jest też niewielka liczba hinduistów. Lata rządów reżimu wojskowego nie sprzyjały swobodnemu wyznawaniu religii. Jak w wielu innych państwach, także i tu władza w imię bezpieczeństwa narodowego promowała ideologię nacjonalizmu, a w tej koncepcji buddyzm miał być jedyną słuszną religią dla Birmańczyków. Taka wizja państwa miała ułatwić kontrolę nad etnicznie i religijnie pluralistycznym społeczeństwem. Jednak wielu buddystów sprzeciwiało się reżimowi. To mnisi buddyjscy stali na czele wielu manifestacji z 2007 roku nawołujących do demokracji. Wielu z nich było także aresztowanych. Chrześcijanie cierpieli na skutek restrykcyjnych praw, tajnej polityki państwa nastawionej na prześladowania. Zabronione było prowadzenie kościołów domowych, ewangelizowanie oraz importowanie literatury. Reżim stosował kary pieniężne i odmowę przyjęcia międzynarodowej pomocy. Powoływał do zasadniczej służby wojskowej, więził, skazywał na przymusowe roboty. Pozwolenie na budowę nowych kościołów wymagało formalnego zgłoszenia, ale rzadko było przyznawane. Chrześcijanie byli uciskani nie tylko dlatego, że stanowili mniejszość religijną, ale także dlatego, że reprezentowali niebirmańskie grupy etniczne. Byli więc wrogami nacjonalizmu. Jedną z takich grup byli Karenowie, największa mniejszość etniczna Birmy. Stosowane wobec nich akty przemocy są jedną z najmniej udokumentowanych katastrof humanitarnych na świecie. Na skutek ataków wojska musieli opuścić swoje domy i zamieszkać w obozach dla uchodźców w Tajlandii. Rząd zabronił międzynarodowym organizacjom udzielania im pomocy. Ci, którym nie udało się wydostać z Birmy, musieli się ukrywać w dżungli lub w tymczasowych schronieniach pod osłoną wojsk etnicznych. Wobec powyższych faktów wygrana liderki opozycji daje nadzieję na reformy. Wielu więźniów politycznych zostało zwolnionych. Nastąpiła wymiana ambasad między Birmą a Stanami Zjednoczonymi. To wszystko pozwala przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości wolność religijna w tym kraju może stać się faktem. Módlmy się więc, aby mieszkańcy Birmy jak najszybciej mogli cieszyć się wolnością religijną. Indonezja to najliczniejsze muzułmańskie państwo na świecie. Spośród 242 milionów mieszkańców wyznawcy Mahometa stanowią 87% ludności. Chrześcijan jest około 10%, wśród których protestanci stanowią 7%, a katolicy 3% społeczeństwa. Islam zdominował ten kraj w XV wieku. Stało się to przede wszystkim dzięki arabskim kupcom podróżującym z Indii już od XII wieku. Przed islamem istniały tam hinduizm oraz buddyzm. Katolicyzm pojawił się na początku XVI wieku wraz z Portugalczykami. Natomiast pod koniec XVI stulecia Holendrzy przynieśli tam protestantyzm. Indonezja od zawsze szczyciła się klimatem tolerancji między wyznawcami różnych religii oraz między grupami etnicznymi, których jest tam około 300. Posługują się oni 250 językami. Jednakże w ostatnich latach chrześcijanie w tym kraju coraz częściej skarżą się na nękanie i agresję fizyczną. Dzieje się tak m.in. z powodu narastającej aktywności muzułmańskich organizacji ekstremistycznych. Liczba aktów przemocy religijnej przeciwko chrześcijanom podwoiła się w latach 2010 i 2011. Za większość incydentów odpowiadają lokalne rządy oraz grupy społeczne, a główni sprawcy to przede wszystkim religijne organizacje ekstremistyczne. Dla chrześcijan największe zagrożenie stanowią presja społeczna, bojówkarze, oddziały milicji oraz lokalne rządy. Na przykład w prowincji Aceh obowiązuje prawo islamu. Zdarza się, że także inne prowincje wprowadzają w życie dyskryminujące przepisy przeciwko mniejszościom religijnym. Takim tendencjom sprzyja słabość głównego rządu w egzekwowaniu prawa. W prawie indonezyjskim można znaleźć kilka punktów, które w pewnym stopniu ograniczają wolność religijną. Miejsca kultu mogą być budowane dopiero po wydaniu zgody przez okolicznych mieszkańców. Po drugie, za krytykę islamu kodeks karny przewiduje do 5 lat więzienia. Z tego powodu konwertyci z islamu oraz zaangażowani w ewangelizację nie mogą czuć się bezpiecznie. Jednakże jako przeciwwaga do organizacji ekstremistycznych istnieją także muzułmańskie organizacje broniące wolności religijnej. Informują one o przemocy religijnej, podejmują działania mające zapobiegać atakom na kościoły. Dzięki działalności takich grup wciąż istnieje nadzieja, że wolność religijna w tym kraju będzie zachowana, tak jak głosi to indonezyjskie prawo. Módlmy się za chrześcijan w Indonezji, aby mogli bez przeszkód praktykować swoją wiarę. Gruzja to starożytny kraj chrześcijański. W 66 roku przed Chrystusem obszar dzisiejszej Gruzji został podbity przez Pompejusza i włączony do Imperium Rzymskiego. W 337 roku król Mirian III przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową. W ten sposób Gruzja stała się drugim po Armenii krajem chrześcijańskim na świecie. Przez kolejne stulecia Gruzja zachowała swoją niezależność, pomimo najazdów ze strony Arabów, Mongołów, Persów i Turków. W 1991 roku Gruzini w referendum opowiedzieli się za niepodległością. Gruzja ma 5 milionów mieszkańców. Najwięcej z nich, bo aż 82%, deklaruje przynależność do gruzińskiego kościoła prawosławnego. Na terenie Gruzji znajduje się także ormiański kościół apostolski oraz rosyjska cerkiew prawosławna, do których należy od 2 do 4% mieszkańców. Muzułmanie stanowią 9% społeczeństwa. Jeśli chodzi o katolików, którzy stanowią około 1% mieszkańców, to w 1993 roku została dla nich utworzona administratura apostolska Kaukazu. Obejmuje ona swym zasięgiem także Armenię. Siedziba biskupa katolickiego znajduje się w katedrze w stolicy Gruzji, Tbilisi. W Gruzji z reguły przestrzegana jest wolność religijna. Napięcia są wywoływane praktycznie tylko z powodu obaw kościoła prawosławnego o utratę swoich wpływów. Istniejące w tym kraju struktury kościoła katolickiego oraz niewielka liczba wspólnot protestanckich wydają się być zagrożeniem dla wielowiekowej prawosławnej tożsamości tego kraju. Dążenie kościołów prawosławnych do zachowania swojej uprzywilejowanej pozycji powoduje czasami konflikty i lęk przed innymi wspólnotami chrześcijańskimi czy innymi religiami. Zwierzchnicy kościoła prawosławnego traktują ich po prostu jako konkurencję. Módlmy się więc, aby wszystkie grupy religijne w Gruzji mogły swobodnie i w pokoju praktykować swoją wiarę.
Program przygotował ksiądz Marcin Dąbrowski ze Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.